1 200 000 zł. Tyle kosztować będą eksperymenty związane z nanocebulkami węglowymi. Co to takiego? Dlaczego to takie ważne? Czy w Białymstoku można robić badania naukowe na światowym poziomie? Jeden z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała dr Marta Płońska-Brzezińska z Instytutu Chemii.
Słucham, Marta Brzezińska. Dzień dobry. Nie, już nie będą 4 grupy jednego dnia, to będą z głowy. Nie, bez przerw. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo.
Jak wchodziłam, to powiedziała pani, że tu jest wszystko. Biuro, laboratorium, pokój socjalny. To tutaj pani walczy z tymi fullerenami i z tymi nanocebulkami?
Tutaj, w tym pomieszczeniu i mamy jeszcze jedno takie laboratorium pomiarowe, z którego też czasami korzystamy, czyli na przykład z mikroskopii elektronowej na przykład, czy ze spektroskopii w podczerwieni. Tutaj mamy potencjostaty do badania właściwości elektrochemicznych naszych nanocebulek. Co jeszcze? Możemy też na przykład przygotować materiał właśnie do badań elektrochemicznych, czyli mamy tak zwane łaźnie ultradźwiękowe, które pozwalają nam rozdrobnić nasz materiał na mniejsze części albo rozpuścić. Możemy coś podgrzać, wymieszać. Takie proste czynności, które możemy wykonać w kuchni tylko przy wykorzystaniu sprzętu laboratoryjnego.
Czy taką nanocebulkę można zobaczyć?
Można. Proszę bardzo, transmisyjny mikroskop w ten sposób, a zobaczyć fizycznie oczywiście można, to jest czarny proszek, to jest ta fiolka, która się znajduje w szufladzie, gdzie mamy syntezowane nanocebulki, ten materiał węglowy, czarny pył, który widać gołym okiem. To są nanocebulki węglowe, czyli to jest taki czarny proszek, który się w zasadzie niczym nie różni od sadzy węglowej. I patrząc na to, raczej nie przypuszcza się, że to jest coś interesującego.
Ale każdy pojedynczy kawałeczek tego pyłku to nie jest jedna nanocebulka.
Nie, to jest kilka tysięcy skupionych razem. Jedna nanocebulka ma wielkość około 5 nanometrów. Takiej wielkości gołym okiem nie widzimy. Nano to znaczy wielkość. To jest rząd wielkości 10 do minus 9 metra. Czyli 0,8 zer i 1 na końcu. To jest naprawdę trudno sobie wyobrazić, ale to, co się określa słowem na przykład nanotechnologia albo nanocząstka, takie różne pojęcia się teraz rzeczywiście spotyka w życiu codziennym. Chodzi generalnie o to, żeby zwrócić uwagę użytkownika na to, że są tam jakieś nowoczesne technologie, przynajmniej ja to tak rozumiem. Na przykład w kremach coś, co jest dodatkiem nano, to pewnie są jakieś nanocząstki dodane jakiegoś materiału i po prostu mają zwracać uwagę laika na to, że to jest pewnie oparte o jakieś nowoczesne technologie wytwarzania.
Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych. I pewnie wszyscy jedynym wyrazem, jaki tutaj w ogóle tak kojarzę i który mi się podoba i coś z czymś się wiąże, to nanocebulki.
Nazwa rzeczywiście jest bardzo adekwatna do budowy tych nanocząstek. Nazwa cebulki wzięła się stąd, że ta nanostruktura węglowa zbudowana jest z takich, powiedzmy, kulek, fullerenów, które są zamknięte jedna w drugiej. Czyli mniejsza, tak jak matrioszka, mniejsza jest zamknięta w większej i tak dalej. To jest grant, no powiedzmy imienny dla jednej osoby i ten grant, który otrzymałam, Sonata Bis, jest dla osób, które chcą stworzyć własny zespół badawczy. Jestem jeszcze zaliczana do tych naukowców, którzy są na początku swojej drogi, rokują.
Tak. Ale ten 1 200 000?
Tak.
To jeszcze cały czas przed Panią, to jeszcze przyszłość. Nie otrzymała jeszcze Pani tych pieniędzy.
Czekam na podpisanie umowy z Narodowym Centrum Nauki. Natomiast zaplanowałam w tym roku już zatrudnienie 2 osób, które będą mogły w przyszłości pod moją opieką robić doktorat przez 4 kolejne lata. Kilkadziesiąt lat wstecz odkryto fullereny, czyli właśnie te takie piłeczki węglowe. I później zaczęto dążyć do tego, żeby można było jakoś modyfikować te struktury albo poszukać też innych struktur węglowych. Oczywiście wszystkie te nanostruktury węglowe różne są zbudowane tylko z węgla, ale zauważono, że w zależności od tego, jak te atomy węgla są pomiędzy sobą połączone, to mają różne właściwości te fizykochemiczne, czyli nie wiem, mają różną twardość, mają różne te właśnie przewodnictwo elektryczne, grafen, grafit, fulereny, nanorurki węglowe są w zasadzie otrzymywane z sadzy węglowej, czyli z takiego pylistego węgla. Ale przy zastosowaniu różnych metod można tą sadzę węglową tak na nią podziałać, czyli na przykład jakieś wyładowanie elektryczne, laser, wygrzewanie, że zaczynają się tworzyć, formować w te różne nanostruktury. I między innymi mamy taką strukturę węglową jak diament. Zaobserwowano, że jeżeli ten diament zacznie się wyżarzać w bardzo wysokiej temperaturze, bardzo wysoka to powiedzmy około 1600-1700 stopni Celsjusza w atmosferze gazu obojętnego, czyli nie to, czym oddychamy, tylko gaz obojętny typu argon, tak? To wtedy zaczyna się ten diament zawijać i tworzyć właśnie takie nanocebulki. Temperatura wpływa na to, czy te kulki są większe czy mniejsze. Wielkość diamentu, którą się używa na tym samym wstępie, ma wpływ na to też, jakiej wielkości się tworzą te nanocebulki. Te nasze badania na tym etapie dążą do tego, żeby dokładnie zrozumieć właściwości fizykochemiczne tych materiałów, czyli jak one się zachowują, czy można przyłączyć jakąś inną molekułę, czy jakiś polimer przewodzący do tego i ten nowy materiał, jaki będzie miał właściwości.
Czy w tej chwili, na tym etapie badań i wiedzy, można dywagować, gdzie i do czego będzie można to wykorzystać?
W tej chwili już na przykład wiemy, że ten materiał jest przewodzący, z uwagi na to, że ma taki kształt kulisty, możemy łatwo przyłączać coś do tych struktur i dzięki temu ten materiał ma zupełnie nowe właściwości. No, dostałam ten grant, to musiałam jakby zaproponować badania, czyli wykorzystanie tych materiałów węglowych do takich nowych materiałów, które mogą gromadzić ładunek, czyli na przykład w przyszłości tam do jakichś baterii czy kondensatorów, tak? Albo do układów fotowoltaicznych, czyli takich, które mają możliwość zamieniania energii świetlnej na elektryczną, tak jak solary, tak? To z tym możemy sobie kojarzyć. Zaufano mi, że przez te lata dojdziemy właśnie do praktyki, czyli do zaproponowania materiałów w kondensatorach, do zaproponowania materiałów w fotowoltaice. Węgiel jest związkiem organicznym, czyli generalnie ekologicznym, łatwym do dalszego przetwarzania, to jest raz, a poza tym jest na pewno trwały, tak? Trwały, tani. To jest głównie są te wątki, które decydują o tym, czy coś możemy stosować bardziej powszechnie i czym jest możliwe wykorzystywanie tego w przemyśle.
Komputery na przykład w tej chwili, układy scalone, pracują na krzemie. Czy w przyszłość to węgiel i Dolina Krzemowa będzie nazywana Doliną Węglową?
Generalnie odstępuje się od takich materiałów, które są pochodzenia nieorganicznego. Krzem jest nieorganiczny i fakt, że obecnie wszystko jest oparte na krzemie z uwagi na to, że znane są technologie wytwarzania takich materiałów, pozyskiwania, natomiast mamy problem z późniejszą utylizacją.
Powiedziała Pani, że tanie, ale przecież Pani nanocebulki są z diamentu, więc to się nie kojarzy tanio.
W tej chwili tanio nie. Zawsze jest tak, że na etapie poszukiwań wszystko, co jest nowe, jest drogie.
Diamenty stanieją.
Myślę, że materiał diamentowy ten do produkcji nanocebulek, owszem. Dlaczego nie? To nie jest to, co nam się kojarzy z brylantem. Ten diament do pozyskiwania nanocebulek kompletnie inaczej wygląda. To jest taki pył czarny i na pewno nie możemy go wykorzystać w jubilerstwie. Nie, nie, to nie jest taki diament. Jeżeli chodzi o budowę chemiczną, to jest to samo, natomiast budowa fizyczna jest kompletnie inna, tak? Jak patrzymy na to, to zupełnie inaczej wygląda. I oczywiście cena tego materiału też jest inna. To nie brylanty, to nie jest to. Tu mamy naniesioną warstwę, tu są nanocebulki z tym tlenkiem niklu. to wkładamy do roztworu. I mamy jeszcze dwie inne elektrody, które są jakby dla nas odniesieniem. I my mierzymy przepływ prądu pomiędzy tymi elektrodami. A tu mamy wynik tego procesu. To jest specjalny program, który umożliwia nam rejestrowanie takich krzywych elektrochemicznych. I teraz
zależność... Czyli obserwacja tego procesu odbywa się...
Na monitorze. Dany eksperyment powtarzamy wielokrotnie albo kilkanaście razy. Jest żmudna praca.
Nic nie wybucha, nic nie paruje.
Nie ma w tym magii. To jest raczej mozolna praca, która wymaga wielu powtórzeń, żeby otrzymać jakiś jeden wniosek, jakiś wynik wiarygodny, który może służyć dalszej pracy badawczej. Samymi nanocebulkami węglowymi zaczęłam się zajmować tuż po przyjeździe właśnie ze stażu zagranicznego ze Stanów. Byłam na stażu prawie 2 lata, tuż po doktoracie wyjechałam. Nawiązałam współpracę z profesorem Szegojenem, obecnie z Uniwersytetu w Teksasie, u którego odbywałam ten staż. I poprosiłam go o możliwość kontynuacji badań tutaj w Polsce. W jego laboratorium nanocebulki są syntezowane i on wysyła mi ten materiał, a my robimy całą resztę, czyli obróbkę, badanie właściwości fizykochemicznych, więc te badania nad nanocebulkami już prowadzimy 5 lat. Praca w chemii polega na tym, że no nie możemy się odciąć w własnym pokoju i prowadzić jakiekolwiek badania. Musimy współpracować z ludźmi z innych ośrodków, wymieniać się doświadczeniami.
Czyli z punktu widzenia nauki, mówię o takim byciu prawdziwym naukowcem, to w dzisiejszym świecie nie ma pojęcia prowincji.
Nie ma ani pojęcia prowincji, ani w zasadzie pojęcia granic. Nic nie da się zrobić w jednym laboratorium w 4 ścianach, bo to jest po prostu niewykonalne. Żeby zapewnić pewien poziom badań, tych wyników, które chcemy otrzymać, musimy być otwarci na innych ludzi i słuchać bardziej doświadczonych, korzystać z osiągnięć innych ludzi i wymieniać informacje.
A co będzie, pani doktor, jak się okaże za, nie wiem, 5 lat, że właściwie nic z tego? Czy to jest porażka dla naukowca?
To znaczy ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, co, jeżeli się okaże, że to, co zakładałam, będzie nieosiągnięte, czy to będzie moją jakąś osobistą porażką, czy nie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta tematyka na pewnym etapie będzie musiała mieć jakiś swój koniec. Na pewno nie jest tak, że mam poczucie, że moje całe życie jest związane w tej chwili z nanocebulkami. Ja mam raczej to przeświadczenie, że mam zaplanowany jakiś projekt, ale ten okres na pewno szybko, że tak powiem, minie i ja już się być może będę zajmowała kompletnie czym innym. Także w tej chwili w świecie nauki tak się szybko zmieniają różne rzeczy, że być może, nie wiem, za rok, dwa się okaże, że ten plan, który ja mam na 5 lat, trzeba będzie bardzo zmodyfikować i nadążyć za tą całą resztą. To jest dziedzina, w której bardzo dużo się dzieje. No i jak chce się być w tych, powiedzmy, 50% lepszych, a nie gorszych, to niestety jest się zmuszonym do tego, żeby cały czas to obserwować i trzymać rękę na pulsie.
No to o Nobla nie będę pytać.
Nie, nie mam takich marzeń. Zazwyczaj te wszystkie odkrycia takie fantastyczne, jakieś, które się potem takim uwieńczeniem jak Nagroda Nobla kończą, dzieją się zazwyczaj przypadkowo, więc tego się nie da zaplanować. To są ludzie, którzy są z danej dziedziny bardzo zdolni, pracowici, poświęcają się bezgranicznie jakiejś swojej pracy, a ja myślę, że ten Nobel to zawsze wychodzi jakoś tak przy okazji, tym bardziej, że te nagrody nie idą w parze za takimi odkryciami, które się dzieją teraz, tylko po kilkunastu latach, po kilkudziesięciu latach zaczynamy doceniać to, co zostało odkryte kiedyś. I tak to między innymi się dzieje w tych naukach przyrodniczych.
Była to audycja Agnieszki Czarkowskiej Cebulkowa rewolucja. Jej bohaterką była dr Marta Płońska-Brzezińska z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.